uznał, że cios był mierzony i niestety śmiertelny. W mieszkaniu jednej i drugiej kobiety wisiał plakat francuskiego kabaretu Czarny Kot.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Witamy Was bardzo serdecznie w Scenach Zbrodni. Dzisiaj sztuka i zbrodnia.
No właśnie, ludzie sztuki to nie zawsze ludzie wysokiej kultury.
Dzisiaj dowód na to pojawi się jeden z największych awanturników wśród malarzy. Pijak, brutal, zawadiaka, hazardzista, sutener. No jeszcze parę mocnych epitetów, by nieźle do niego pasowało. Po prostu Caravaggio.
Historia pisarza i felietonisty Michaela Petersona. O tym człowieku powstało nawet kilka seriali, ale jak się domyślacie, nie były to produkcje analizujące jego powieści historyczne. Ta sprawa cały czas wzbudza ogromne kontrowersje. Szczegóły w RMF FM. Zostańcie z nami.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Czas na jednego z największych awanturników wśród ludzi sztuki. Geniusz, ale i narwaniec. Michelangelo Merisi da Caravaggio.
Przyszedł na świat w Mediolanie 29 września 1571 roku. Bardzo bogata rodzina. Jego ojciec Fermo Merisi zarządzał posiadłością księcia Mediolanu. Ale to nie oznaczało, że był jakimś lokajem. Raczej dbał o architektoniczną spójność jego książęcych posiadłości, o rozbudowę i wykańczanie wnętrz. No po prostu był dekoratorem i architektem Francesca II Sforcy.
Jego mama, Lucia Rattori, pochodziła z bogatej mediolańskiej rodziny i pewnie większość życia upływałaby małemu Michelangelo na salonach i balach. Jednak wszystko zmienia epidemia.
We Włoszech szaleje zaraza, a miasta stają się jej głównymi centrami. Rodzina przenosi się więc z Milano, 40 km dalej, do niewielkiej miejscowości Caravaggio w rejonie Lombardii, skąd pochodziła rodzina matki przyszłego artysty.
Zresztą przez lata uważano, że właśnie do tej posiadłości udała się Lucia Rattori, będąca w połogu, i że to tu przyszedł na świat jej synek, i że to od miejscowości urodzenia, a nie zamieszkania, przyjął później pseudonim artystyczny.
W każdym razie po przeprowadzce do nazwiska rodowego Merisi już na zawsze przylgnęło określenie, skąd pochodzą, da Caravaggio. Dżuma jednak i tutaj ich dopada.
Już w następnym roku po przeprowadzce, w październiku 1577 roku, na czarną śmierć umiera najpierw dziadek Michelangelo, a dosłownie kilka godzin później jego ojciec. Chłopak ma wówczas zaledwie 6 lat.
To nie koniec. Wkrótce epidemia zabiera również jego młodszego braciszka, a także jednego z wujków.
Ojciec zostawił po sobie niemały majątek, ale wdowa ma na wychowaniu 5 dzieci, więc pieniądze dość szybko topnieją.
Przenieśmy się do roku 1584. Michelangelo Merisi ma 12 lat. Jako najstarszy syn ma największe szanse na edukację. Daleka rodzina żony, słynny ród Kolonów, łoży na jego naukę u malarskiego mistrza w Mediolanie.
Michelangelo przejawia na tyle duży talent artystyczny, że dostaje się na praktyki do Simone Petercano.
Co ciekawe, ten malarz został zapamiętany głównie dzięki temu, że miał genialnego nauczyciela i genialnego ucznia. Sam kształcił się u słynnego Tyciana, a później swoją wiedzę przekazał małemu Merisi, który znany będzie jako Wielki Caravaggio.
Te nauki malarskie Caravaggio pobierał w rodzinnym Mediolanie przez ponad 4 lata. Tu wówczas znajdował się jeden z najsłynniejszych obrazów świata, dzieło Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci. I właśnie malarstwo tego mistrza w połączeniu z minimalistyczną sztuką Lombardii miało wpłynąć na twórcze inspiracje, z których później zasłynął Caravaggio.
Przypuszcza się, że przez chwilę musiał mieszkać także w Wenecji i tu miał spotkać się z licznymi dziełami malarza Giorgione, bo jego styl, detale postaci i mroczne czarne tło miały zainspirować Caravaggia.
Już w tych nastoletnich dla Caravaggio latach dało sobie znać jego awanturniczy tryb życia, który jeden z biografów malarza tak poetycko ujął. Od czasu do czasu dopuszczał się ekstrawagancji.
Czas na rok 1592. Caravaggio przenosi się do Rzymu. Dzisiaj miasto kojarzy się z jedną z kulturalnych stolic świata, z Watykanem, ale wówczas miał okropny okres. Skrajna bieda połączona ze skrajnym bogactwem. Z jednej strony ludzie, którzy walczyli o przetrwanie, i to dosłownie, a z drugiej strony ci, którzy mieli tak wielką potęgę, że pozwalali sobie na wszystko.
Przemoc i bójki na ulicach były zwyczajnym sposobem załatwiania konfliktów. To też czas licznych egzekucji. Niemal każdego dnia kogoś tracono na którymś z rzymskich placów. Odcięte głowy skazańców umieszczano na moście Świętego Anioła.
Widok śmierci i przemoc w mrocznych zakamarkach miasta były wszechobecne. I do takiego właśnie miasta trafia Caravaggio. Można się zastanawiać, dlaczego nie został we włościach rodzinnych, albo w Caravaggio, albo w Milano, ale już wtedy krążyły plotki, że do Rzymu ucieka z powodu zamordowania kogoś właśnie w Mediolanie, a miał wtedy 20 lat.
W Rzymie, mimo wsparcia rodzinnej fortuny, zaczyna niemal na społecznym dnie. Pierwsze lata spędza w biedzie, poddaje się rytmowi miasta, chętnie pije, bierze udział w burdach, ponad miarę korzysta z przybytków rozkoszy.
Zostaje wręcz alfonsem. Jako że wykształcił się na zręcznego szermierza, jego szpada miała gwarantować prostytutkom ochronę. Te prostytutki stały się również jego modelkami. Żadna szanująca się wówczas panna nie rozebrałaby się do naga, by pozować przez wiele godzin malarzowi. Stąd na jego późniejszych obrazach, które malował głównie dla kościoła, święte czy sama Matka Boska miały twarz rzymskich kokot, a świętymi byli uliczni żebracy.
No właśnie, awanturnik o rosnących wpływach z nierządu, a do tego utalentowany malarz. Co logiczne, właśnie na ten drugi talent zwróciły uwagę władze kościelne i zaczęły mu dawać zlecenia na tworzenie natchnionych obrazów.
Początkowo zatrudnił się jako prosty rzemieślnik w pracowni, która malowała dzieła dla ówczesnego papieża Klemensa VIII. Caravaggio na obrazach malował głównie kwiaty i owoce, ale z takimi detalami, że do dzisiaj eksperci potrafią rozpoznać konkretne odmiany tych owoców, czy nawet zdiagnozować plamy grzybowe na figowym liściu.
Odchodzi z tej pracowni po 2 latach i próbuje tworzyć na własną rękę, ale obrazy sprzedaje za grosze. Ledwo starcza mu na utrzymanie, choć zawsze ma na picie z kolegami i hulaszczy tryb życia.
Trafiają mu się kolejni patroni, aż w końcu w 1599 roku otrzymuje zlecenie na dekorację jednej z kaplic w rzymskim kościele świętego Ludwika, króla Francji. Gdy skończył swe 2 obrazy, stał się prawdziwą sensacją Rzymu i później znalazł wielu naśladowców.
Otworzyły się kolejne zlecenia, a on w ciągu kolejnych 6 lat zyskał sławę najsłynniejszego malarza Rzymu, choć bardzo kontrowersyjnego. Z detalami malował wszelkie szczegóły ludzkiej anatomii.
Do męskiego przyrodzenia przywiązywał tak dużą wagę, tak wiele detali umieszczał na płótnach, że do dzisiaj historycy spierają się, czy był homoseksualistą czy panseksualistą. Po prostu to, z którą z płci i w jakich konfiguracjach szedł do łóżka, nie miało ponoć dla niego większego znaczenia.
Nie przeszkadzało mu to mieć wsparcia kościoła, a jednym z jego protektorów był kardynał Francesco Mario Bourbon del Monte. Mówiliśmy, że prowadził awanturniczy tryb życia. Często trafiał do aresztu i zwykle to właśnie kardynał poświadczał za niego i to on wyciągał go zza krat.
Ale w końcu Caravaggio popełnił zbrodnię, za którą skazał go sam papież.
W 2011 roku władze rzymskiej policji upubliczniły archiwa, a w nich bogatą kartotekę przestępstw dokonanych przez tego malarskiego mistrza. Wiemy, że zajmował się wówczas tręczycielstwem, czerpał zyski z prostytucji. Wiele jego nocnych biesiad kończyło się pobiciami, ale te uczynki uchodziły mu na sucho. Awantury to była część typowego nocnego życia Rzymu.
Za co więc trafiał za kratki? Między innymi pod datą 4 maja 1598 zachowały się dokumenty, z których wynika, że został aresztowany za noszenie publicznie miecza, co uważane było jedynie za przywilej dla naprawdę wysoko urodzonych.
Caravaggio jako mistrz szermierki i człowiek wpływowy oraz niepokorny uznał, że ma takie prawo. Skoro zna dostojników kościelnych i śmietankę szlachecką Rzymu, no to dlaczego nie? Jego protektor i patron, kardynał Del Monte, wyciągnął go z aresztu i postarał się, by otrzymał taki przywilej. Mógł więc nosić miecz legalnie.
Choć później przez ten miecz malarz wpadł w najpoważniejsze możliwe tarapaty. Ale no właśnie, jak to u nas po kolei. 19 listopada, 1600 rok. Kolejne oskarżenie. Bicie laską i rozerwanie szaty zakonnika, który był gościem w kardynalskim domu, w którym Caravaggio pracował, w którym często jadał. Od kardynała otrzymywał liczne prezenty, m.in. bogate ubrania.
Kardynałowi już niezręcznie go było wyciągać z więzienia, bo w końcu napadł na jego gościa i to też osobę duchowną. Za kratami malarz spędza kilka miesięcy. Kolejny areszt w 1601 roku, proces o zniesławienie i próbę morderstwa.
Caravaggio nienawidził historyka sztuki i malarza Giovanniego Baglione. Gdy ten prezentował jakieś płótno, Caravaggio tworzył niezwykle wulgarne wierszyki o tym, w które części swojego ciała lub ciała swojej żony mistrz Giovanni może sobie wkładać owe płótna, albo jaką część ciała mógłby sobie nimi podetrzeć.
Ale to jeszcze Baglione znosił, kiedy jednak otrzymał tak zwane groźby karalne z zapowiedzią morderstwa, poszedł do sądu.
24 kwietnia 1604 rok. Pobicie kelnera z powodu karczochów. Ciekawie to zostało opisane. Sprawa wydaje się błaha, ale świadczy o krewkim charakterze malarza. Caravaggio wraz z dwiema innymi osobami udali się około godziny 17 do gospody przy Via Maddalena. Zamówili 4 karczochy na maśle i 4 na oleju.
Gdy kelner je podawał, został zapytany, które są które. Odpowiedział, że wystarczy powąchać, by poczuć aromat masła. Caravaggio tak się tą odpowiedzią wkurzył, że nic nie mówiąc, chwycił gliniane naczynie z gorącymi karczochami i uderzył nim w twarz kelnera, rozcinając mu policzek.
Po czym zerwał się z krzesła, chwycił za miecz swojego przyjaciela, jakby chciał kelnera zabić. Ten zdołał uciec i złożył doniesienie na komisariacie. 19 października 1604 rok. Kolejny areszt, tym razem za obrzucenie kamieniami policjantów.
29 lipca 1605 roku Caravaggio pospierał się o swoją kochankę i modelkę, niejaką Lenę. Do sporu o kobietę doszło z watykańskim notariuszem, który został dotkliwie pobity i poważnie zraniony w głowę. Caravaggio musiał uciekać z miasta.
Pojechał do Genui, ale znów patroni się za nim wstawili, mógł wrócić do Rzymu, by skończyć tworzone dla nich dzieła. No i tu kolejne oskarżenie.
Wynajmował pracownię w kamienicy Prudencji Bruni. Artysta uznał, że sufit jest za niski, nie mieszczą się jego dzieła, więc zrobił dziurę w dachu. Został oskarżony o zniszczenie kamienicy.
A jako, że zalegał też z czynszem, właścicielka nieruchomości nakazała przejąć wyposażenie jego pracowni. Zamiast przeprosić, przeprowadzić remont, wypłacić odszkodowanie, no on w swoim stylu udał się do domu Prudencji i kamieniami powybijał jej okna.
Znów patroni musieli zapewnić pokrycie szkód. I wówczas przyszedł feralny 29 maja 1606 roku. Michelangelo Merisi da Caravaggio zamordował Ranuccio Tomasoniego.
Doszło prawdopodobnie do ustawki 4-4. Caravaggio i jego 3 kompanów kontra...
Ale czekaj, przyjmujesz, że to była ustawka. A wersji jest kilka. To nie był dla malarza łatwy czas. Kilka jego płócień zostało odrzuconych przez patronów. Zostały uznane za zbyt wulgarne, by mogły zostać powieszone na ścianach szlacheckich domów lub w kościołach. Te porażki zapija i idzie także mocno w hazard.
I podobno właśnie dług hazardowy był przyczyną tej ustawki, jeśli do niej doszło. Spore pieniądze miał mu być winny słynny rzymski Alfons Ranuccio Tomasoni. Choć można nawet w licznych opracowaniach znaleźć tezę, że bezpośrednią przyczyną tej konkretnej bójki była kłótnia o punkt w meczu Palacorda, czyli w grze przypominającej współczesnego tenisa.
Caravaggio chciał w ciepły wiosenny wieczór podbijać piłkę, ale trafił na kogoś, z kimś od dawna się nie lubił. Sporny punkt był punktem zapalnym. Sięgnął po nóż i pchnął zbyt mocno.
Można również przeczytać u jednego z biografów, że to nieszczęśliwa miłość i zazdrość sprowokowała ten pojedynek, w trakcie którego zginął młody Ranuccio Tomasoni. Miał w tym pojedynku bronić honoru swojej żony Lavinii.
Caravaggio miał mieć z nią romans, a nawet spłodzić jej dziecko. O tym ostatnim świadczyć ma zdaniem historyków fakt, że zaraz po tych zajściach Lavinia oddaje swoją małą córeczkę do adopcji, jakby nie chciała wychowywać dziecka mordercy jej męża.
Pisze się też o konfliktach na gruncie zawodowym. Wspomnieliśmy, że ofiara była znanym rzymskim Alfonsem, a jak już także nadmieniliśmy, i Caravaggio się tym parał. miał podebrać konkurentowi prostytutkę Filidę Melandroni. Nawiasem mówiąc, uwiecznił ją na kilku swoich obrazach, co wskazuje, że stała się dla malarza nową muzą.
Choć najczęściej podkreśla się, że ów Alfons zginął przypadkiem. Panowie mieli sobie po prostu spuścić szablami trochę krwi, jak to bywało w pojedynkach, a skończyło się tragedią.
Ale jednak można spotkać informację, że to było zaplanowane starcie i do tego wracam. 8 pojedynkowiczów, wyobraźmy sobie to, jak 2 wrogie gangi, 4 na 4, spotkali się w nocy z 28 na 29 maja 1606 roku w rejonie Campo Marzio, czyli pod domem Caravaggio. Doszło do pojedynku na szpady. W jego trakcie Caravaggio, jako zręczny szermierz, ugodził swojego rywala w krocze.
Cyrulik, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj medyk, do którego zaraz po pojedynku zaniesiono wykrwawiającego się Tomassoniego, uznał, że cios był mierzony i niestety śmiertelny. Cios w tę część ciała był uważany za szczególną zniewagę, a zadanie go przez malarza może oznaczać, że chciał wskazać, iż rzeczywiście miał romans z jego żoną.
Co nie wyklucza głównej przyczyny sporu, czyli hazardowego długu. Tak mówi oficjalna wersja postawiona przed sądem, choć proces odbywa się bez oskarżonego, zdołał uciec z aresztu. Papież Paweł V wydaje zaocznie wyrok śmierci na Caravaggio.
Ten ucieka z Rzymu do Neapolu. Jego sława go wyprzedziła. Niemal natychmiast znalazł patronów, którzy chcieliby mistrz tworzył dla nich obrazy. Spędza tu niemal 8 miesięcy. Maluje 2 dzieła dla 2 kościołów.
Nadarza się kolejna okazja, by odmienić swoje życie i znaleźć bezpieczną przystań, dosłownie. Spokrewniony z jego matką książę Fabrizio Sforza Colonna zaprosił go na swój okręt, zmierzający na Maltę. Sam mistrz tutejszego zakonu kawalerów maltańskich zaoferował mu pracę. Caravaggio tworzy jego portret, także kilka innych dzieł.
Spędza tu kolejnych 15 miesięcy. Nie brakuje plotek o jego seksualnych perwersjach. A jednak dostępuje zaszczytu i wstępuje do bractwa za zgodą samego Ojca Świętego. Zostaje oficjalnym malarzem zakonu.
To był 14 lipca 1608 roku. I jeszcze w tym samym miesiącu lub najdalej w sierpniu daje o sobie krewki charakter Caravaggio. Gra w karty, sprzeczka, malarz sięga po nóż i kilkakrotnie rani jednego z braci. I to jednego z najwyższych rangą kawalerów zakonu, Giovanniego Roero.
Trafia do celi, ale nie zakonnej, a więziennej, Forte Sant'Angelo. Nie wiemy jak, ale po miesiącu udaje mu się zbiec z więzienia, na Sycylię. Być może pomógł w tym jeden z mieszkających tu przyjaciół.
Zakonnicy na Malcie 1 grudnia wydalili Caravaggio z szeregu bractwa, ale nie za incydent z nożem, a za właśnie samowolne opuszczenie Malty bez rozkazu.
Na Sycylii Caravaggio znów tworzy dzieła na zlecenie kilku kościołów, ale docierają do niego wieści, że brat zakonny, którego pchnął nożem, chce go dopaść. Dlatego wraca do Neapolu pod sprawdzoną opiekę dworu kolonów.
Tu jednak dosięgnęła go przeszłość. 20 października 1609 roku w tawernie Osteria del Cerilio odnalazł go ów zraniony przez niego w trakcie gry w karty rycerz zakonu maltańskiego. Pragnąc się zemścić na malarzu, wraz z towarzyszami pobił go tak dotkliwie, że przez kolejne tygodnie twarz Caravaggio była niemal nie do rozpoznania.
Zaopiekowała się nim Konstanca Sforza Colonna. W jej pałacu wracał do zdrowia, choć twarz wydawała się już na zawsze pozostać zeszpecona. Nie miał już też tej dawnej sprawności w posługiwaniu się pędzlem.
Odzyskał jednak na tyle sił, że stworzył jeszcze kilka dzieł. Wysłał je do Rzymu, do wpływowych urzędników blisko papieża. W ten sposób udało mu się uzyskać obietnicę ułaskawienia za morderstwo sprzed lat. Mógł wrócić do stolicy.
Dla pewności, by papież nie zmienił zdania, bratu Ojca Świętego wiózł w darze 3 swoje obrazy. Z nimi wsiadł na okręt zmierzający do wiecznego miasta.
Wiemy, że dotarł do portu w Palo. Tu został aresztowany i zamknięty na 2 dni w areszcie. Płótna popłynęły w dalszą drogę bez swojego twórcy. A co działo się później?
Znów jest kilka wersji. Naukowcy i historycy nie są zgodni. Jedna z nich, ta romantyczna, mówi, że Caravaggio sfingował swoją śmierć, by uwolnić się od zarzutów.
Inna, że próbował dogonić statek ze swoimi obrazami. Jakoś pokonał konno 160 km, dotarł na plażę w Porto Ercole w Toskanii. I tu zmarł z wycieńczenia lub wskutek udaru, lub odwodnienia, lub ataku serca.
Najczęściej jednak podawana jest wersja, że trafił do szpitala Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z powodu malarii lub zakażenia ran. W każdym razie anonimowy list zawiadomił jego bliskich, że zabrała go gorączka.
Jest też wersja, że to był skutek zatrucia ołowiem. Wówczas nie znano szkodliwych właściwości tego metalu i z ołowiu odlewano kielichy, do których, jak wiemy, często zaglądał. W każdym razie miał umrzeć 18 lipca 1610 roku w wieku niespełna 39 lat.
Czy tak rzeczywiście było? Tego nigdy nie udało się potwierdzić. Miejsca pochówku Caravaggio nigdy nie udało się ustalić. Przypuszcza się, że trafił do któregoś z masowych grobów, w których chowano biedotę.
Co ciekawe, dzieła malarza po jego śmierci niemal poszły w zapomnienie, zwłaszcza że podpisał jedynie jedno ze swoich dzieł. Ale na początku XX wieku jeden z włoskich krytyków sztuki postanowił odnaleźć, skompletować jego dzieła rozproszone po całej Italii. I tak o wielkim Caravaggio, 3 wieki po jego śmierci, znów zrobiło się głośno.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Sztuka i zbrodnia.
Poświęćmy kilka słów na początek Michaelowi Petersonowi. Urodzony w 1943 roku, już na uniwersytecie, gdy zgłębiał nauki polityczne, a później prawo, był redaktorem codziennej gazety studenckiej. Zajmował się problemem wietnamskim, a finalnie został wcielony do wojska i trafił na front. Z Wietnamu wrócił po 4 latach, gdy doznał obrażeń w wyniku wypadku samochodowego. Następnie jako ekspert był związany z amerykańskim Departamentem Obrony.
Na podstawie swoich wojennych przeżyć Peterson napisał kilka powieści historycznych, takich jak Nieśmiertelny smok, Gorzki pokój, Czas wojny. Książki nie były może hitami sprzedażowymi, ale mają całkiem wysoką ocenę na różnych portalach czytelniczych.
Przeczytajmy może jedną recenzję na temat książki Czas wojny z serwisu Lubimy Czytać. To powieść, która wciąga jak wietnamska dżungla amerykańskiego młodego chłopaka, który z dnia na dzień stał się żołdakiem z przypadku. Potem przeżuwa i wypluwa.
Peterson ze względu na pracę dla Departamentu Obrony często zmieniał miejsce zamieszkania. Sporo czasu spędził w bazie lotniczej Rhein-Main, położonej na terenie ówczesnego RFN. Zamieszkał tam ze swoją żoną Patricią i synami Toddem i Claytonem. Rodzinę Petersonów dotknął jednak wielki dramat. Najpierw w 1983 roku George Ratliff, przyjaciel Michaela, zginął w czasie wykonywania misji. Osierocił tym samym 2 małe córeczki. 2 lata później zginęła Elizabeth, wdowa po George'u. Petersonowie jako najbliżsi przyjaciele kobiety zdecydowali się na adopcję dzieci Ratliffów i wrócili z nimi do ojczyzny.
Związek Michaela z Patricią nie przetrwał próby czasu. On zamieszkał z adoptowanymi córeczkami, a synowie pozostali pod opieką mamy. Jednak życie nie znosi próżni. Wkrótce pisarz poznał prężnie działającą bizneswoman Kathleen Atwater. Po jakimś czasie kobieta wraz z córką oraz Peterson ze swoimi dziećmi zamieszkali razem w potężnym domu w Durham. Sąsiedzi i przyjaciele zapewniali, że stanowili idealną parę.
Wszystko zmieniła jedna grudniowa noc, konkretnie 8 grudnia. Para świętowała wielki sukces Michaela. Ceniony reżyser był zainteresowany wykupem praw do ekranizacji jednej z powieści Petersona. Mężczyzna miał już otrzymać nawet pierwszy przelew z tego tytułu. Kathleen po wypiciu kilku kieliszków wina poszła do sypialni. Była już zmęczona wrażeniami tego dnia. Michael postanowił jeszcze chwilę poświętować.
Około 2:40 w nocy Michael wracał nieśpiesznie z ogrodu do swojego domu. Wtedy u podnóża schodów dostrzegł swoją żonę, leżącą w kałuży krwi. Zrozpaczony mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy. Przekazał dyspozytorowi, że kobieta najprawdopodobniej spadła z wysokości 15-20 schodów prowadzących na piętro. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, kobieta już nie żyła. To, co medycy i śledczy zobaczyli w pięknym domu w Durham, zszokowało wszystkich.
Raport z sekcji zwłok jego żony, Kathleen, dostarczył zaskakujących informacji. Badanie wykazało, że w momencie śmierci kobieta, która według męża miała spożywać przez cały wieczór kilka lampek wina, nie była pijana. W jej organizmie wykryto obecność leków uspokajających. Odnotowano wiele poważnych obrażeń głowy, które doprowadziły do pęknięcia czaszki. Bezpośrednią przyczyną śmierci było wykrwawienie na skutek poniesionych ran.
Dokładna analiza miejsca zbrodni, jak i rodzaj ran, kaflin, siniaki na rękach, ułożenie ciała na podłodze. To wszystko wskazywało na to, że kobieta nie zginęła wskutek nieszczęśliwego wypadku. Stłuczenia i otarcia na twarzy, do tego obrażenia czaszki. To wskazywało na wielokrotne uderzenia w tył głowy tępym narzędziem. Zatem w świetle zgromadzonych dowodów okazałej rezydencji doszło do morderstwa.
W chwili śmierci kobiety w domu był jedynie jej mąż. Co oczywiste, to on został oskarżony o popełnienie tej zbrodni. Rozpytanie przyjaciół Petersona skutkowało wskazaniem potencjalnego narzędzia zbrodni – metalowego pogrzebacza do kominka. To narzędzie zazwyczaj było powieszone w kuchni, ale mimo drobiazgowego przeszukania całej posesji, policjanci na ten pogrzebacz nie natrafili.
Michael Peterson stanowczo zaprzeczał przedstawionym mu zarzutom. Przekonywał, że jest niewinny. Śmierć jego ukochanej była dla niego nieopisanym dramatem. Sugerował, że kobieta trochę wypiła i dlatego mogła potknąć się na schodach. Ale na butelce wina ani na kieliszkach nie zlokalizowano odcisków palców Kathleen.
Jednak to nie był koniec problemów pisarza. Na policję zgłosił się świadek, który prosił o to, aby śledczy przyjrzeli się tajemniczej śmierci Elizabeth Ratliff w Niemczech Zachodnich sprzed 16 lat. Wspominaliśmy o tym wydarzeniu. Peterson był ostatnią osobą, która miała widzieć się z kobietą przed jej zgonem. Okoliczności śmierci Kathleen były bliźniaczo podobne do wypadku Elizabeth. Wdowa po przyjacielu Michaela również została znaleziona u podnóża schodów z poważnymi ranami głowy.
Wiele osób było pewnych, że między Elizabeth a pisarzem było coś więcej niż tylko przyjacielsko-opiekuńcza relacja. Zarówno Elizabeth, jak i jego zmarła żona były do siebie bardzo podobne. W mieszkaniu jednej i drugiej wisiał słynny plakat francuskiego kabaretu Le Chat Noir, czyli Czarny Kot. Dwa bardzo podobne zdarzenia, bliźniacze upadki ze schodów, do tego te dziwne symbole. Czy to mógł być przypadek?
Śledztwo prowadzone w 1985 roku w RFN wykazało, że kobieta zmarła z powodu krwotoku śródmózgowego, który był wynikiem dziedzicznej choroby krzepnięcia krwi.
Natomiast gdy w 2003 roku amerykański sąd zarządził ekshumację Elizabeth Ratliff, podczas ponownej sekcji znaleziono dowody, a później świadków, które wskazywały na zabójstwo na skutek zaaranżowanego wypadku.
Sprawa Michaela Petersona była głośna w całych Stanach. Późniejszy proces i jego następstwa sprawiły, że ta historia ciągle powracała na czołówki amerykańskich gazet.
Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej partnerki Kathleen. Do procesu, który rozpoczął się w lipcu 2003 roku, nie włączono jednak tajemniczej śmierci Elizabeth Ratliff sprzed 18 już wtedy lat. Ale ten wypadek miał być inspiracją dla Michaela do późniejszego morderstwa.
Jak w każdej zbrodni, także i tutaj, prokuratura chciała przedstawić motyw, jakim kierował się zabójca. W tym konkretnym przypadku mogło być ich kilka. Piękna rezydencja Petersonów o wartości blisko $2 milionów była jedynie fasadą, która kryła kłopoty finansowe. W firmie Kathleen zapowiadano zwolnienia grupowe. Fach pisarza z kolei nie zapowiadał Michaelowi regularnych dochodów, a rachunki za sporą rezydencję nie malały. I tu musimy wspomnieć, że wdowiec otrzymał prawie $350 tysięcy z tytułu polisy i innych inwestycji żony.
Kolejnym motywem mogło być podwójne życie, jakie prowadził Peterson. Jak pokazało śledztwo, Michael korespondował z młodszym mężczyzną oferującym usługi seksualne. Dodatkowo na komputerze pisarza zlokalizowano około 2000 fotografii nagich mężczyzn. Może Kathleen dowiedziała się o sekrecie męża, a ten postanowił uciszyć ją na zawsze.
10 października 2003 roku. Po bardzo długim procesie werdyktem ławy przysięgłych skazano Michaela Petersona na dożywocie. To jednak nie zakończyło tej sprawy. Batalia prawna trwała nadal. Obrońcy pisarza regularnie składali wnioski o ponowny proces, wskazując na rozmaite uchybienia, na nadużycia. Przygotowali również nową linię obrony. Uwaga, według której to sowa feralnej nocy zaatakowała Kathleen, w efekcie czego przerażona kobieta spadła ze schodów. Atak puszczyka tłumaczył szarpane rany głowy.
Działania adwokatów przyniosły w końcu skutek. Splotło się to ze skandalem dotyczącym Dwayna Devera, policyjnego analityka do spraw badania śladów krwi. Wewnętrzny audyt wykazał, że Diver ponad 30 razy przedstawiał śledczym fałszywe dowody, które przyczyniły się do niesłusznego skazania oskarżonych w kilku procesach. W przypadku sprawy Petersona ekspertyza zespołu Divera była jednym z fundamentów późniejszego wyroku dożywocia.
Pod koniec 2011 roku pisarz po wpłaceniu 300 tysięcy trafił do aresztu domowego. Tam miał oczekiwać na kolejny proces. Za radą prawników i swojej rodziny 6 lat później, w lutym 2017 roku, Michael postanowił skorzystać z tak zwanej doktryny Alforda. Mocno upraszczając, polega ona na tym, że podejrzany mimo swojej deklarowanej niewinności zgadza się na wyrok, ponieważ zgromadzone dowody są dla sędziego wystarczająco mocne.
W takim przypadku Michaela Petersona skazano na 86 miesięcy więzienia, a z racji tego, że przebywał za kratami dłużej niż wyznaczona kara, stał się natychmiast wolnym człowiekiem. Bliscy pisarza byli szczęśliwi, zaznaczali, że od początku wierzyli w jego niewinność. Natomiast krewni zmarłej Kathleen krytykowali postępowanie sądu. W ich opinii morderca umiejętnie wykorzystał okazję, aby uniknąć kary.
Mimo oficjalnego wyroku, kontrowersje wokół tej sprawy nie cichną. Czy Michael Peterson miał tak wielkiego pecha, który oprócz straty dwóch bliskich osób wplątał go w podejrzenia o morderstwa? Czy też z wielką precyzją zrealizował swój krwawy plan ze schodami w roli głównej? Dowody w tej sprawie dają argumenty obu ze stron.
Sceny zbrodni w RMF FM.